tydzień temu mówiłem o duchowości ojców Kościoła na wschodzie. Teraz konsekwentnie wypada zająć się duchowością zachodnich ojców Kościoła. Byłoby jednak przesadą, gdybyśmy chcieli ich w jakikolwiek sposób sobie przeciwstawić. Przypomnijmy raz jeszcze, że mówimy o czasach, kiedy Kościół Chrystusowy odznaczał się duchową jednością przy całej różnorodności kulturowej. Charakteryzując więc duchowość zachodnich ojców Kościoła, należy pamiętać, że kultura grecka, właściwa dla Kościoła na wschodzie, i kultura łacińska, na której rozwijała się duchowość zachodnia, oddziaływały na siebie i często się uzupełniały. Toteż występujące między nimi różnice nie zawsze są czytelne dla człowieka współczesnego, zwłaszcza nie dość obeznanego z historią starożytną. Niemniej jednak podejmujemy wysiłek wykazania tych różnic po to, aby uświadomić sobie, z jakich korzeni wyrasta współczesna nasza duchowość. Otóż właśnie specyfiką duchową człowieka Zachodu jest poszukiwanie swoich korzeni. Jego niespokojna natura, zdolna budować sobie liczne światy, nierzadko iluzoryczne, nieprzerwanie patrzy ponad to, co dostrzegalne bezpośrednio, a więc ponad świat zmysłowy, i podejmuje wysiłek spekulacji, to znaczy poznania i zrozumienia otaczającej go rzeczywistości. Także chrześcijanin, będąc przecież częścią tego wszechświata, szuka czegoś nieznanego ponad swoją aktualną egzystencją. Szuka sensu życia, a tym samym korzeni swojej wiary. Chce znaleźć niewidzialną nić łączącą go z jego początkami, z samym praźródłem istnienia. Nie jest to bynajmniej skutek zwykłej wrodzonej ciekawości. Na tym wrodzonym uzdolnieniu do wykraczania poza aktualne doświadczenie własnego ja i potrzeby organiczne polega duchowość w znaczeniu ogólnym, w znaczeniu antropologicznym. Na ten temat kardynał Karol Wojtyła w książce Osoba i czyn pisze o autotranscendencji, samoprzekraczaniu osoby przez jej czyn jako podstawowym przejawie duchowości człowieka. Ta tendencja do poszukiwania własnego zakorzenienia w historii wiąże się z charakterystyczną cechą mentalności łacińskiej, jaką jest trzymanie się tradycji, a której podlegali zachodni ojcowie Kościoła. Klasyczny świat łaciński lubił przedstawiać własną historię jako obyczaj starszych. Nakazywał zatem szacunek dla przodków. Na przykład w starożytnym Rzymie kult przodków był bardzo rozwinięty i zlekceważenie go było jednym z najcięższych przestępstw. Należało więc zawsze odwoływać się do przeszłości, do tradycji. Starożytny świat chrześcijański w takim środowisku kulturowym poruszał się z niewiarygodną sprawnością. Do powszechnie uznawanej kategorii tradycji wprowadził całość swego orędzia oraz wszystko, co było pozytywne w innych kulturach, zwłaszcza w kulturze żydowskiej, ze względu na jej związek z Pismem Świętym, i w kulturze łacińskiej. Dzięki temu chrześcijaństwo tak dynamicznie rozprzestrzeniało się w ówczesnym Imperium Rzymskim, zdobywając w ciągu kilku wieków niemal całą Europę i północną Afrykę. Ojcowie Kościoła Zachodniego, tej miary co święty Ambroży, święty Hieronim, święty Augustyn, święty Leon Wielki, święty Benedykt czy święty Grzegorz Wielki, reprezentują taki właśnie otwarty sposób myślenia i wartościowania. Do wypracowywanej przez siebie koncepcji życia duchowego włączyli najlepsze osiągnięcia ówczesnej filozofii i kultury, nie zniechęcając się tym, że jest ona w istocie pogańska. Mówiąc językiem Soboru Watykańskiego II, dokonali oni inkulturacji Ewangelii, czyli zakorzenienia nauki Chrystusa w danej kulturze. Otwarcie na kulturę zastaną w danym środowisku i jakby wrodzona potrzeba do docierania do korzeni własnego jestestwa uzasadnia, dlaczego ojcowie Kościoła, zwłaszcza na Zachodzie, bardziej racjonalnie podchodzili do treści Pisma Świętego. Z próby zrozumienia nauki objawionej zrodziła się cała dziedzina wiedzy teologicznej zwana egzegezą. U jej początków była oryginalna metoda odczytywania Biblii, polegająca na wydobywaniu różnych, równoległych sensów. Zachodnim ojcom Kościoła i starożytnym pisarzom chrześcijańskim nie wystarczało zwykłe przyjęcie treści biblijnych, tak jak narzucają się one naszej świadomości. Byli oni przekonani, że w prostych opisach faktów i streszczeniach przemówień proroków, a zwłaszcza w słowach i czynach samego Jezusa, kryje się głębsza treść, i to treść wielowarstwowa. Święty Augustyn uważał, że w pismach świeckich jedynie słowa mają znaczenie. Natomiast w Piśmie Świętym nie tylko słowa, ale również fakty, osoby, miejsca, czas lub wydarzenia, które te słowa nazywają, opisują lub relacjonują, mają swój sens. Dlatego trzeba wyłonić poszczególne sensy. Dość powszechny stał się schemat potrójnego sensu biblijnego, wypracowany w Aleksandrii, ważnym ośrodku intelektualnym jeszcze w czasach przedchrześcijańskich. Klemens Aleksandryjski i Orygenes, główni przedstawiciele tzw. szkoły aleksandryjskiej, a także święty Hieronim, traktują Pismo Święte jako zwartą całość, w pewien sposób analogiczną do ludzkiego bytu, na który składa się ciało, dusza i duch. Odpowiednio do tego rozumienie Biblii musi uwzględniać różne jego znaczenia. Wyróżniano więc sens dosłowny, literalny, na podstawie którego ustalano historyczne fakty. Następnie z sensu biblijnego wydobywano sens moralny, czyli pouczenia dotyczące poprawności życia chrześcijańskiego. Naszą uwagę przykuwa jednak sens duchowy, zwany także alegorycznym. Nie tylko w słowach, ale także w postaciach i zdarzeniach przedstawianych na kartach Pisma Świętego dostrzegano opis rzeczywistości duchowej. Na przykład omawianą kilka miesięcy temu Księgę Pieśni nad Pieśniami uważano nie za opis romantycznej miłości dwojga młodych, lecz odsłonięcie natury doświadczenia mistycznego. W takim właśnie duchu księgę tę 11 wieków później odczytał święty Jan od Krzyża w swoim wspaniałym dziele pod tytułem Pieśń duchowa. Warto jeszcze wspomnieć, że także w syryjskiej Antiochii, będącej ważnym ośrodkiem intelektualno-duchowym Kościoła Wschodniego, wypracowano podobną metodę wyłaniania poszczególnych sensów biblijnych. Zarysowana tu charakterystyka duchowości zachodnich ojców Kościoła nie jest oczywiście wyczerpująca. Dla jej uzupełnienia dodajmy jeszcze, ryzykując pewne uproszczenie, że chrześcijańscy myśliciele Zachodu większą wagę przywiązywali do funkcji rozumu i woli w duchowości, podczas gdy ich koledzy w Kościele na Wschodzie dostrzegali wartość intuicji i uczuć. O ile ci ostatni do życia duchowego podchodzili bardziej całościowo, traktując je jako niezgłębioną tajemnicę, na którą należy się otworzyć, to ojcowie Zachodu skłonni byli wszystko poddawać analizie. W rezultacie można powiedzieć, że chrześcijaństwo Zachodu stało się z upływem czasu bardziej racjonalistyczne, zaś chrześcijaństwo Wschodu pozostało bardziej mistyczne. W dalszych rozważaniach poświęcimy temu więcej uwagi. A zatem do usłyszenia i do zobaczenia za tydzień.